Jeśli traci się płynność, to co się dzieje z samochodem? Jest on zabierany?
Róbmy tą cesję leasingu bezodstępnego, oddajmy ten samochód i wyjdźmy z tego suchą nogą. Ktoś może powiedzieć, dobra, ale komuś to daje za darmo.
Są jakieś sposoby, żeby na przykład całe 300 tysięcy za zakup nowego, dajmy na to CLE, ująć w kosztach firmowych?
Można pokruczyć i pokombinować z tym wszystkim i to oczywiście wszystko zgodnie z literą prawa, tu nic nie oszukujemy. Ja uważam, że darowizna na takich samochodach jest opłacalna do wartości 100, może 100 parę tysięcy złotych, maksymalnie 120 tysięcy złotych.
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Wyobraźcie sobie, że przez kilkanaście lat działalności mojego kanału nigdy nie gościłem osoby, która wywodziłaby się ze środowiska leasingowego. Nigdy nie gościłem doradcy leasingowego i dzisiaj chcę przygotować dla Was poradnikowy odcinek, żeby powiedzieć, czy leasing, a jeśli tak, to jaki warto brać w bieżącym roku w obliczu tych zmian podatkowych, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. Będzie sporo mięsa. Moim gościem Maciej Szafrański, zwany w internecie królem leasingu. I już tytułem wprowadzenia, pierwsze pytanie. Czy znasz historię jakiegoś przedsiębiorcy, któremu leasing pomógł rozhulać biznes? I co to była w ogóle za branża?
Znaczy, no takie główne dwie branże, które są, bardzo popularne w temacie leasingu, no to jest branża transportowa. Dzisiaj ona troszkę, siada i są pewne problemy, ale branża przede wszystkim budowlana, która... ktoś wygrywa jakiś przetarg, czy wygrywa jakieś zlecenie i nie ma maszyn, no to w tym momencie leasing jest idealny, ponieważ pokazując kontrakt firmy leasingowej, czy jakiś biznesplan, że on to będzie po prostu realizował i ma już, realne pieniądze zarobienia, no to, może sfinansować koparkę, maszyny, urządzenia, jakąś ładowarkę, więc to jest taka branża fajna, budowlana. Nie znam człowieka, który na leasingu się dorobił, tylko bardziej leasing wspomógł działanie jego firmy i
realizację. Czyli takiej historii, gdzie ktoś, zrobił milionowy biznes dzięki temu, że coś zaczął leasingować, czy nie znasz?
Nie mam takiego. No to jest leasing, to jest lewar, to jest narzędzie, to nie jest, nic do zarabienia pieniędzy, no powiedzmy co wprost, tak? To nie jest, że ktoś kupi, ma samochód w leasingu i nie wiem, na tym zarabia tylko dlatego, że ma auto w leasingu, tak? No, trzeba prowadzić realny biznes. To są narzędzia, leasingiem możesz sfinansować narzędzia do zarabiania pieniędzy.
A z których branż w tej chwili najczęściej zgłaszają się do Ciebie klienci, bo to pozwoli nam oszacować, które branże są w takim w tej chwili rozwojowym momencie?
Wydaje mi się, jest tak, że wiadomo, ta branża transportowa i budowlana, one są i one dalej lawirują góra, dół, że jest lepiej raz gorzej, ale branża beauty, czyli urządzenia dla medycyny estetycznej, tutaj jest twarda kalkulacja, tak? Czyli przychodzi pani, która chce kupić jakieś urządzenie, które kosztuje, 20, 50, 100 tysięcy złotych, ratę będzie płacić 1000, 2, 5 tysięcy złotych, ale zarabia ta maszyna zarobi w ciągu tego miesiąca, na przykład zarobi, 10 tysięcy złotych, rata kosztuje 3, tak? No to realnie ma 8 tysięcy, 7 tysięcy i zostaje takiego zysku, można powiedzieć, na tej po prostu maszynie. Branża leasingowa to jest ogólnie bardzo duży, branża leasingowa to jest bardzo duży obszar. To jest około powyżej 110 miliardów rocznie finansowanych przedmiotów. Faktycznie tak jest, że te 40% to są samochody osobowe, później reszta samochodów i maszyny urządzenia. Ale branża beauty na dzień dzisiejszy uważam, że jest taką najbardziej rozwojową. No i te pomocne branże, które raz lepiej, raz gorzej się mają.
Okej. A co poza samochodem można leasingować?
Praktycznie wszystko, oprócz ziemi i usług, czyli rzeczy niematerialnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, to branża to jest około 110 miliardów. To jest ponad 500 tysięcy umów rocznie podpisywanych przez firmy leasingowe różnego rodzaju. 60% to są faktycznie samochody, 60-70% są samochody, mówię tu o branży samochodów osobowych, dostawczych, furgonetek, samochodów transportu ciężkiego, a te 30-40% to są wszystkie maszyny, urządzenia, linie produkcyjne, małe urządzenia. Też taki przykład, gdzie miałem klienta, któremu sfinansowałem go-karty do toru kartingowego, kuchnię, wyposażenie jeszcze restauracji. I to były trzy rzeczy, gdzie po prostu byś powiedział, że takie rzeczy też można leasingować. Tak, można, nawet meble można leasingować jakiemuś innemu klientowi, który hotel, taki apart hotel wybudował, czy uruchamiał, no to potrzeba meble zleasingować, tak? No bo już po prostu zabrakło mu środków, płynności, no a już musiał uruchomić, to po prostu stwierdził, że weźmie leasing na meble i wyposażenie tego apart hotelu.
No i dlatego właśnie przedsiębiorcy sięgają po to narzędzie, bo brakuje jakiejś płynności, no bo o leasingowaniu samochodów to bardzo często słyszymy, to jest jakby naturalne skojarzenie. Myślę, że część widzów także z tym stricte dzisiejszy materiał utożsamia i bardzo słusznie, bo ten wątek też zaraz będzie szeroko omówiony. Natomiast jeszcze tytułem wprowadzenia tak ciekawostkowo, po co się w ogóle leasinguje meble, po co się leasinguje, nie wiem, jakiś sprzęt AGD? Przecież to nie są aż takie wielkie kwoty. Ma to jakieś większe uzasadnienie?
A czy po co się leasinguje? No, tej gotówki w firmie jest zawsze mało, tak? Jak ktoś inwestuje, jakąś robi inwestycję, no to jest po prostu mało, żeby to kupić za gotówkę, więc kupują to za pośrednictwem lewaru, czyli leasingu czy kredytu. AGD słabo, ale właśnie całe wyposażenie, czy do tego dochodzą jakieś maszyny, urządzenia, no to po prostu ludzie nie wolą płacić na raz, to zapłacić za raz, zapłacić, jeżeli mają oczywiście gotówkę, ale wolą tę gotówkę mieć na różne inwestycje czy działalność stricte operacyjną, a to sobie płacą z miesięcznych dochodów, spłacają sobie ten leasing i spłacają to urządzenie później z nimi zostaje. No, przykładowo, nie wiem, mam klienta, który kupił ostatni kiedyś jakiś czas temu maszynę CNC i bardzo się bał kupić tej maszyny, ponieważ nie wiedział, czy ten biznes wypali, czy nie wypali, czy on maszyna będzie zarabiać. Okazało się to hitem i kilka tygodni temu drugą maszynę po prostu mu leasingowaliśmy, dlatego że ma na to, jak to powiedzieć, rynek zbytu, na swoje usługi. I klient stwierdził, że po co wybrać gotówkę, jak może kupić sobie leasingowo. No nie ma, to powiedzieć, wolnych środków luźnych w postaci 100 tysięcy euro, żeby po prostu wyrzucić i mieć. Tylko spłaci jakąś część i spłaci z bieżących prac, czyli z bieżących zleceń, spłaca część maszyny i jakaś część po prostu mu zostaje.
Jeżdżąc po drogach całej Polski, bardzo często jestem pozdrawiany przez kierowców ciągników, firów, tak powiemy roboczo, chociaż wiem, że część osób się będzie bulwersowała, która funkcjonuje w tej branży. To jest też dla mnie znak, że warto o pewną rzecz dopytać, bo szefowie firm transportowych często w swoich strukturach mają wiele pojazdów, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset i zastanawiam się, z czym jest związane to, że oni cały czas próbują jeszcze więcej dokupować, jak tylko są ku temu możliwości i co zrobić, żeby ten leasing uskrzydlił firmę, a nie zdusił płynność, no bo to jest dla mnie wręcz zagadkowe, że ktoś potrafi kupić zestaw za kilkaset tysięcy po to, żeby obsłużyć jakieś zlecenia, nie mając też gwarancji, że rynek będzie też hojny za pół roku. Więc tutaj pozostawiam Ci to otwarte pytanie.
Znaczy, kluczowym w leasingu jest to, jeżeli bierzemy, to jest finansowanie, to jest taka zabawa trochę z ogniem, tak? No, trzeba wiedzieć, kiedy w momencie można go brać, a kiedy nie warto go brać, ponieważ no, to jest zobowiązanie finansowe, które co miesiąc musimy regulować. Więc kluczowe w tym przypadku jest to, żeby mieć jakąś poduszkę i zachować ten cash flow, który po prostu pozwala spłacać te raty leasingowe. Tak jak wspomniałeś, raz są okresy lepsze, raz gorsze, więc on musi założyć, że ratę leasingową będzie płacił co miesiąc taką samą, tak, w przypadku tego zobowiązania. Więc jak rozmawiam z firmami transportowymi, z których obsługujemy, no to często jest tak, że mają tą poduszkę i wiedzą, na co mogą sobie pozwolić. Poza tym też nie biorą leasingu tylko dlatego, że jest okazja, bo mogą kupić nowy ciągnik za jakąś tam tańszą cenę. Możliwe są takie sytuacje sporadyczne, ale główny przyczyna jest taka, że on ma zlecenia, czyli on tym zarabia. Czyli on sobie wylicza, że zapłaci ratę leasingową w wysokości 4 czy 5 tysięcy złotych za ciągnik i naczepę, a zarabia w tym transporcie de facto, nie wiem, 20 czy 15 tysięcy w skali miesiąca i część po prostu mu zostaje. Wiadomo, to jeszcze koszty pracownika, koszty paliwa, ubezpieczeń i innych rzeczy, ale to po prostu coś z tego musi po prostu mu zostać, żeby powstał ten zysk, tak? No bez zysku nie ma niczego.
I jak wygląda procedura i też dobra praktyka w branży? Jeśli traci się płynność, to co się dzieje z samochodem? Jest on zabierany?
Więc to tutaj mówimy o, chcę powiedzieć, tych czerwonych lampkach, czy tak takich zapalnikach, które powinniśmy mieć na uwadze. No tak, oczywiście, jeżeli dochodzi do sytuacji takiej newralgicznej, że klient nie zapłaci już tych dwóch rat i umowa leasingu jest wypowiedziana i tam jeszcze jest jakaś tam negocjacja, no to samochód faktycznie jest zabierany, ale zawsze powtarzam, że windykacja jest najgorszym z możliwych scenariuszy. Są inne scenariusze, które można zastosować w przypadku leasingu i można wyjść z tego suchą nogą. No, po pierwsze, jeżeli już przestaje nam się spinać, jak to powiedzieć, biznes i przestaje nam się po prostu mieć na ratę, no to nie czekamy do momentu windykacji, tylko już zamierzamy coś zrobić. No, pierwszą rzeczą, jaką jest, to sprowadzić auto do cesji umowy leasingu albo za odstępne, jeżeli mamy jeszcze czas na płacenie rat, a jeżeli już po prostu jest koniec i, jak to powiedzieć, już mamy tak zwany nóż na gardle, czyli do dwóch rat, no, tak mówię, to dochodzi do motywu windykacji. Jeżeli klient wie, że już jest koniec, no to w tym momencie róbmy tą cesję leasingu bez odstępnego, oddajmy ten samochód i wyjdźmy z tego suchą nogą. Ktoś może powiedzieć, dobra, ale komuś to daje za darmo. No dobra, za darmo, ale nie mam problemów windykacyjnych, bo co się dzieje w przypadku windykacji? To nie jest tak, że oddajemy auto i temat jest zamknięty, tylko firma leasingowa to zabiera, wystawia za 70% wartości tego samochodu, tego przedmiotu. Jeżeli Wam się uda sprzedać, uda, to super, jeżeli nie, to ceny obniżają. Później jest spłata zobowiązania firmy leasingowej i jeżeli ten kapitał pokrył ten zobowiązanie, które mamy, no to jest super, ale jeżeli nie pokrył, my się musimy dopłacić. To jest pierwsza rzecz, więc nie wiadomo, czy wyjdziemy na zero, czy na minus X dokładnie. Lub druga sprawa, dzisiaj na biznes nie wychodzi, ale za kilka lat może będzie mieć inny pomysł biznesowy, ale już wpisy będą w KRD, w BIK-u, w jakichś bazach i w tym momencie będzie problem, żeby wziąć kolejne zobowiązania, tak? Przecież dzisiaj to nie musi być koniec świata, że bankrutujemy i jest koniec, tak?
A po jakim czasie te wpisy się redukują? No bo może bardziej będzie opłacalne mieć ten wpis, ale zaoszczędzić te kilkadziesiąt tysięcy złotych i jednak poczekać na kogoś, kto zaakceptuje
odstępne. Bazy są różne, bo tu mówimy o takich dwóch podstawowych bazach, czyli BIK i KRD, ale firmy leasingowe też zapisują sobie w swoich bazach takich wewnętrznych, kto wziął, kto nie wziął, i się wymieniają, tak? Oczywiście to są rzeczy. Nie potrafię powiedzieć, jakie są bazy, jakie bazy nazywają się, ale wymieniają się informacjami. Nawet są takie sytuacje, gdzie klienci czyszczą BIK, bo to jest taki popularny dzisiaj, ale nawet firma A do firmy B zadzwoni, słuchajcie, był taki klient, tak, był, nie spłacał, na BIK jest
czysty. Poza tym to jest biznes, więc wszelkie możliwe drogi weryfikacji klienta są dozwolone, no bo przecież nikt nie będzie podejmował ryzyka, dając auto za kilkaset tysięcy złotych, kiedy mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który cały czas i z taką intencją bierze auta, na którego na przykład nie stać, więc tutaj muszą te firmy mieć szczególne jakieś możliwości weryfikacji tego tematu, ale rozumiem, że istnieje możliwość też w jakiś sposób dogadać się z firmą, która udziela tego leasingu. Jest jakaś możliwość negocjacji?
Jak najbardziej tak. Niejednokrotnie pomagałem klientom w zmianach harmonogramów, w wydłużeniu umowy leasingu, czy wakacji leasingowych. Po prostu jeżeli jest jakiś problem biznesowy, ale wiemy, że ten problem ustąpi za jakiś czas, no bo są różne sytuacje, czy straciliśmy cash flow i po prostu poczujemy go odrobić i ta rata nam ciąży, no to jak najbardziej możemy renegocjować umowę leasingu, zmienić płatność. Różne są sytuacje, są różne możliwości. To już ważne, jak jest leasingodawca, to się zgodzi czy nie zgodzi. Ale jeszcze wracając do tego twojego pierwszego tego pytania odnośnie windykacji, nie ma sytuacji bez wyjścia, tak? Najgorszy sposób jest taki, że dochodzimy do windykacji, głowę chowamy w piasek i mówimy, dobra, koniec i to się stało, tak? To jest, jak to powiedzieć, najgorszy scenariusz z możliwych, który ja znam. Ostatnio miałem klienta, który zgłosił do mnie się za późno z samochodami. To były dwa samochody, w sumie trzy, jeden uratowaliśmy, ale dwa samochody dostawcze. Za późno był, już umowy były wypowiedziane i nawet znalazłem klienta, który weźmie to bez odstępnego, te samochody. Ale firma leasingowa już nie chciała dokonać cesji, ponieważ umowy leasingu były wypowiedziane. Trzeba było spłacić to zadłużenie, które miały, dopiero na to środków to nie było, żeby było. No i auto zostało zabrane.
Auta zostały zabrane i marzenia prysły. Natomiast w świecie realnych pieniędzy i realistów, którymi też często są przedsiębiorcy, kwota 100 tysięcy złotych, którą sobie można odpisać, powiedzmy, od zakupu w ramach leasingu, no nie jest już tak bardzo atrakcyjna z uwagi na to, że ceny samochodów są wysokie. No coraz ciężej kupić auto, które by łapało się w tych ramach. Jeśli mówimy o jakimś biznesowym pojeździe nowym, to praktycznie jest to niemożliwe. A są jakieś sposoby, żeby na przykład całe 300 tysięcy za zakup nowego, dajmy na to CLE, ująć w kosztach firmowych?
Cały to nie, ale tutaj jest wiele możliwości, kruczków, że można pokruczyć i pokombinować z tym wszystkim i to oczywiście wszystko zgodnie z literą prawa, tu nic nie oszukujemy. No najprostszym sposobem jest to, że warto pokombinować z kwotą wykupu, bo kwota leasingu, którą bierzemy, czyli opłata wstępna i raty, to jest koszt jeden, tak? Czyli w tym limicie możemy 100 tysięcy rozliczyć.
Czyli 100 tysięcy w ramach rat.
W ramach rat, a na przykład drugie 100 tysięcy możemy rozliczyć w ramach kwoty wykupu. No i kwota wykupu będzie nową transakcją i teraz możemy tą kwotę wykupu albo jeszcze raz leasingować, lub możemy tą kwotę wykupu spłacić ze środków własnych i ją sobie zamortyzować.
Czyli teoretycznie jakby jeszcze zostało 200 tysięcy do rozliczenia, to można byłoby 100 tysięcy znowu wziąć w ratach.
I 100 tysięcy na w sumie dwie umowy leasingu i na kwotę ostatnią wykupu. Też ten duży wykup daje duże możliwości przy sprzedaży tego samochodu, więc uważam, że leasing z wysoką kwotą wykupu jest troszkę droższy, ale jest bardziej opłacalny pod względem podatkowym. Druga sprawa, no to teraz ten taki bardzo popularny temat, który jest od kilkunastu lat, no to jest zamiana, odliczenie podatku VAT od opłaty wstępnej. Przy gotówce czy przy kredycie, jak wchodzisz, kupujemy auto na własność, no to albo decydujesz się na 50 na 50 lub 100% odliczenia podatku VAT, ale w przypadku od wyjścia z jednego to mamy korektę wstecz. Przy leasingu tego nie ma, czyli możemy sobie płynnie na przykład opłatę wstępną i na przykład nie wiem, kilka rat rozliczyć w ramach kilometrówki 100% VAT-u, a następnie przejść na 50 na 50 i nie ma korekty wstecz. Oczywiście to nie jest porada, tylko to jest podpowiedź. To każdy indywidualnie decyduje, czy tak zrobić, nie zrobić. Każdego sytuacja jest inna. Tu mówisz o 100 tysiącach złotych. No ten limit jest 150 jest dla aut hybrydowych, ale pluginów. Ale tylko tam też jest ta granica, jaka tam jest emisja spalin. No ale są też auta elektryczne, które mają limit 225 tysięcy złotych. Osobiście byłem jakiś czas temu przeciwnikiem, sceptyczny byłem bardziej do aut elektrycznych, ale mając dzisiaj klientów, którzy kupują te auta elektryczne, uważam, że jako drugi, trzeci samochód i poruszanie się, na przykład jestem w Krakowie, wokół Krakowa, tylko ty w obrębie miasta i mamy gdzie auto ładować, to nie jest to w sumie głupi pomysł. Mam klienta, który w ciągu roku zrobił ponad 60 tysięcy kilometrów Teslą Y i jest zachwycony, wie, ogarnia, gdzie ładować, gdzie jedzie i tak dalej, więc to, chcę powiedzieć, powoli się do tego po prostu przekonują też klienci, że te auta nie są aż takie złe, ale jako auto postawę na długich trasach uważam, że no tu jeszcze trzeba by poczekać na polepszenie technologii.
No dla mnie ważny jest w biznesie święty spokój, więc jeśli takie rozwiązanie jest jakkolwiek kwestionowane przez urzędy skarbowe, to one mnie nie interesuje. Czy to, o czym ty mówiłeś, czyli rozliczanie tej kwoty w ramach dwóch leasingu i potem wykupu, jest w jakikolwiek sposób kwestionowane przez skarbówkę?
Nie, to są dwie osobne umowy, ponieważ tu masz pierwszą umowę leasingu, czy jesteś najmującym samochód, a później masz kwotę wykupu tego samochodu z leasingu. To jest nowa transakcja. Takie rzeczy, o których mówimy, to kiedyś było jeszcze łatwiej, bo był limit 150 tysięcy złotych, tak? Więc można było klientowi zrobić auto na wykup 60-70% i to jeszcze rozłożyć na kilka innych transakcji. I to tu nie ma żadnych, to są w ogóle zupełnie inne transakcje. Tutaj nie nadziejemy się na po prostu jakieś po prostu, nieprawidłowości, ale żyjemy, chcę powiedzieć, w Polsce, gdzie pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki i zmiany przepisów podatkowych.
I kruczki w umowach też się zdarzają, porozmawiajmy troszeczkę o ciemnej stronie branży leasingowej. Na jakie kruczki powinni w bieżącym roku zwrócić uwagę klienci, którzy będą szukali dla siebie umowy leasingowej?
No to pierwsza rzecz to przeczytać umowę leasingu, ale nie tylko umowę leasingu. Umowa leasingu to jest jedna albo dwie strony A4, ale najważniejsza rzecz, tabelę opłat i prowizji i ogólne warunki umowy leasingu, tam jest wszystko zapisane. Więc w tabeli opłat i prowizji dzieją się cuda, są różne opłaty, więc warto z nimi się zapoznać. Druga rzecz to na pewno bierzemy leasing, a to jest ukryty najem długoterminowy, czyli limit kilometrów, czy limit jaki jest po prostu ustawiony na jakiej wysokości i jaka jest nadpłata za limit, bo ktoś na przykład ma wpisane na przykład 50 groszy za nad kilometr, ok, ale powyżej przekroczenia 120% tego limitu, który sobie wpisał w umowę, to już jest, kosztuje kilometr złoty albo złoty 50, więc to warto sprawdzić.
To już bardziej się taksówką zacznie opłacać.
Dokładnie tak. Kwestie związane z wykupem tego samochodu, jak on będzie wykupywany, jakie są obostrzenia i tak dalej, bo są też firmy leasingowe, czy bardziej najmujące samochody, gdzie mamy wpisane tę kwotę wykupu samochodu na poziomie tam załóżmy 60 tysięcy złotych, a ona, czy tam 100 tysięcy złotych, ona jest tylko orientacyjna, bo firma leasingowa ta najmująca bardziej dopiero oddaje mu samochód i oni stwierdzą, ile samochód jest warty rynkowo i po tej wartości sprzedany samochód, więc to jest wpisane jest, ale to jest tylko orientacja, więc to też warto zwrócić uwagę, jeżeli chcemy auto wykupić, jak są po prostu skonstruowana umowa w kwestii wykupu tego samochodu.
Okej. A jakie są parametry ważniejsze niż sama kwota udzielonego wsparcia tego leasingowego? Czy są takie rzeczy, które, trzy aspekty umowy leasingowej, które są ważniejsze niż cena?
Na pewno, powtórzę jeszcze raz, tabela opłat i prowizji, tam się dzieją cuda. Leasing nie podlega formalnie pod KNF, więc są czasami zapisy, mówiąc wprost, abuzywne. Ostatnio miałem klienta, który chciał kupić samochód za 60 tysięcy złotych, a zakończenie umowy leasingu kosztowało bodajże go 3 tysiące złotych, to prawie tam wychodziło 6% czy 5% wartości samochodu, więc te zapisy, oczywiście za zgody, za naprawy, za takie rzeczy, więc ta tabela jest bardzo, podkreślam, bardzo ważna. Na pewno druga rzecz to dodatkowe ubezpieczenia, które są w umowach leasingowych. Oczywiście każdy przedmiot, czy to będzie samochód, to OC i autokasko, czy jakieś majątkowe rzeczy, no to muszą być ubezpieczone, ale są tak zwane dodatkowe ubezpieczenia, które są, jak to powiedzieć, niepotrzebne, ale są wciskane klientom, więc warto policzyć w ogóle one, to powiedzieć, są potrzebne i ile one kosztują. Ubezpieczenie GAP, generalnie go polecam, ale pytanie w jakiej cenie, ubezpieczenie na życie, stwierdzam, że w ogóle jest niepotrzebne, czy jakieś dodatkowe asystanse, które są rozbudowane, kosztują krocie, a de facto nic tam nie, czy dają, no tylko to nie wiem, już możemy się od wszystkiego ubezpieczyć, ale nie jesteśmy tego w stanie przewidzieć, ale zawsze coś innego jeszcze wystąpi. I co jeszcze? Obsługa posprzedażowa tej umowy, bo to jest moim zdaniem też kluczowy temat, na to dużo ludzi w ogóle nie zwraca uwagi, ponieważ mówi, dobra, liczy się tylko cena, biorę leasing za 103%, już pomijają koszty dodatkowe, ale sytuacja jest taka, że później chcę umowę obsłużyć, czyli chcę zmienić harmonogram, chcę coś się dowiedzieć i tak dalej, zostaje nam tylko infolinia. Taki ciekawy przypadek miałem kiedyś, że klient brał u mnie leasingi i mówi, nie, panie Macieju, ja już u pana nie będę teraz brał, teraz firma X, nieważne jaka, procent samochodów dał mi taki leasing, że tylko u nich będę ten leasing brał. No i jest okej. Nie mija kilka miesięcy, dzwoni do mnie i mówi, pani, nigdy więcej tego leasingu nie wezmę. A co się stało, panie tam Mateuszu? On mówi, wie pan co, chciałem zamontować Webasto do samochodu. No i chciałem zapytać firmę leasingową, czy mogę je zamontować. No więc dzwoni na infolinię. Na infolinii czeka tam pół godziny, mówi, dobra, rozłączę się. No to wchodzi na portal klienta, chce zapytać się, mówi, nie ma Webasto, ale jest hak. No to wpisuje w hak i wpisuje w komentarz, co ma to się Webasto, tak? Wysyła za chwilę, tak, jest zgoda na montaż haka, opłata 500 zł, nie? I teraz odkręcanie tego wszystkiego po prostu mu zajęło, więc obsługa, uważam, i wsparcie jest bardzo ważne w tym kontekście obsługi umowy leasingu.
Ale też w przypadku tych umów leasingowych warto mieć na uwadze, że tabela opłat i prowizji jest czymś, co pokazuje realne zagrożenia, które na nas czyhają, ale warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że firmy udzielające leasingu zarabiają. Taką informację znalazłem w jednej z Twoich publicznych wypowiedzi w okolicach 1/4 umowy z tytułu właśnie samego ubezpieczenia, prawda?
Tak, tak, tak. No bo to stąd się też bierze ten leasing 104, czy 105, czy 102%, ponieważ firmy leasingowe za to, że sprzedają nam ubezpieczenia oprócz OC i autokasko, te gapy, czy jakieś tam ubezpieczenia na życie i tak dalej, no to w tym momencie na tym zarabiają i mogą sobie obniżyć marżę. Dzisiaj marża na aucie nowym to jest w okolicach 2-2,5%, plus oczywiście WIBOR lub stała stopa i firma tym zarabia. I jeżeli dokupujemy dodatkowe ubezpieczenia, które nie są brane w koszt leasingu, no to w tym momencie obniżają marżę, na przykład to 1,85, 1,25, to jest bardzo niska marża, niższa niż na kredytach hipotecznych, proszę zauważyć, ale dodatkowe ubezpieczenia po prostu nam muszą, są obowiązkowe, no i w tym momencie oni zarabiają, czyli nadrabiają marżę, tak powiedzieć, którą mają na leasingu, nadrabiają na ubezpieczeniach i faktycznie jest tak, że 1/4, 1/5 firmy leasingowe zarabiają na ubezpieczeniach.
Najem długoterminowy czy leasing? Co warto w 2026 roku?
Ja uważam, że najem długoterminowy jest fajnym narzędziem, ale dla dużych firm, czy dużych korporacji, czy nawet firm, gdzie nie mają tam 20-30 handlowców, to jest super narzędzie i te auta wymieniają, bo to są narzędzia do zarabiania pieniędzy, czy narzędzia do, jak to powiedzieć, zarabiania pieniędzy może do tego, że pracownicy mieli czym jeździć, poczuć się po terenie, ale uważam, że dla firmy jednoosobowej, czy nawet kilkuosobowej, to tylko i wyłącznie leasing, ponieważ nie musimy brać leasingu, najmu co jakiś czas, tak? Kto nam każe zakupować nowe auto co 3-4 lata? Mamy auto, kupujemy, spłacamy, dalej tym autem jeździmy po spłacie, ewentualnie sprzedajemy i kupujemy nowy samochód. Ten mit taki, który jest często podkreślany przez najmujący, dobra, ale masz problem ze sprzedażą tego samochodu. Nieprawda, jeżeli auto sprzedajesz na fakturę VAT-23, to bardzo łatwo to auto sprzedać. I jeżeli auto dbałeś, a przy najmie też trzeba o auto dbać, ponieważ tym samym później są, jak to powiedzieć, opłaty za zwrot tego samochodu, no to w tym momencie nie ma czego wstydzić tego samochodu, to uważam, że na leasing po prostu jest lepszym rozwiązaniem i podkreślę też raz, nie musimy być subskrybentem samochodu. Jeżeli robimy 10, 20, 30 tysięcy rocznie, to spokojnie nam auto powinno wystarczyć przez 5 lat i nie ma powodu, żeby auto po prostu wymieniać co krótki okres czasu. Tak, że się ludzie mówią, że no mamy nowy samochód, no nowy też możemy sobie kupić w leasingu, nie ma problemu.
Gotówka ma jeszcze jakikolwiek sens, biorąc pod uwagę te kwestie, o których dzisiaj rozmawiamy w kontekście zakupu samochodu?
Uważam, że jeżeli ktoś ma gotówkę na koncie i nie ma co z nią zrobić, to okej, jest sens, ale ktoś nie ma gotówki i tą gotówką obraca i potrzebuje cash flow, to jak najbardziej nie ma sensu. Tym bardziej, że ktoś planuje kupić drogi samochód, drogi w postaci tam 200-300 tysięcy złotych, to zakup gotówkowy kompletnie się tego samochodu nie opłaca, żeby dokonać, ponieważ patrząc nawet na zwykłą amortyzację, że jeżeli kupujesz samochód za 200-300 tysięcy złotych za gotówkę, no to tylko liczysz te 100 tysięcy złotych. Przy leasingu już mówiliśmy o tym, możemy zrobić te 200, dwa razy 100 tysięcy, czyli 200 tysięcy złotych. To jest kolejna kwestia. I najważniejsza kwestia przy sprzedaży, ta kwota z tyłu, którą mamy, te 50%, załóżmy te 100 tysięcy złotych, no to może z tym kosztem, jak sprzedamy samochód na fakturę VAT-23, to będziemy zapłacić podatek od różnicy od niecałości, więc uważam, że gotówka traci na wartości niestety i też przepisy podatkowe są bardziej, jak to powiedzieć, przyjazne przedsiębiorcy, jak kupuje auto w leasingu, niż kupuje auto za gotówkę.
A czy już się zabrano za kwestie związane z darowizną? Bo też słyszałem, że są jakieś plany, żeby nieco ukrócić ten patent, który cieszy się wielką popularnością. Może tytułem wprowadzenia jeszcze do tego pytania pozostawię Ci przestrzeń do tego, żebyś najpierw zbudował kontekst, a potem odpowiedział na te otwarte pytania z mojej strony.
Znaczy, nowy kontekst jest taki, że do 2021 roku można było mieć auto w leasingu i wykupić na JDK, na osobę prywatną. Można było auto potrzymać pół roku i sprzedać je bez podatku. W 2021 roku, jak wszedł nowy ład, zostało to zmienione, no i w tym momencie zaczął się ratować darowizną, czyli darowanie samochodu na osobę bliską z grupy zero, czyli to mama, siostra, brat, rodzeństwo czy małżonka z rozdzielnością majątkową. Darujemy ten samochód i ta osoba trzyma ten samochód przez pół roku, no i ten samochód sprzedaje bez podatku. No i w zeszłym roku już kombinowano przy tym zapisach, żeby tą darowiznę opóźnić, żeby nie było to pół roku, tylko to było 3 lata. Niestety, nie zdążyli rządzący tego przegłosować i wprowadzić i mam informację, że w tym roku już nad tym pracują, żeby to po prostu zmienić, żeby to ukrócić. Ale ja uważam, że darowizna na takich samochodach jest opłacalna do wartości 100, no może 100 parę tysięcy złotych, no maksymalnie 120 tysięcy złotych, ponieważ takie auto możemy sprzedać na umowę kupna-sprzedaży bez faktury. Ale wszystkie droższe samochody, które mamy, czyli auta 150, 200, 300 tysięcy złotych, uważam, że warto składać tylko i wyłącznie na fakturę, ponieważ te samochody kupują przedsiębiorcy. Oni chcą kupić samochód na fakturę, żeby ten VAT odliczyć. Jak tego VAT-u nie ma, no to oni nie widzą sensu. I często jest tak, że klient wykupuje na przykład taki samochód za, nie wiem, jakąś tam kwotę, robi darowiznę, chce później sprzedać, załóżmy, za, nie wiem, 250-300 tysięcy złotych, nie ma w ogóle chęci ten samochód i musi tak długo obniżać tę cenę samochodu, żeby komuś to w ogóle opłacało kupić. Więc uważam, że tutaj, podkreślę, leasing z dużym wykupem jest kluczowy, czyli zrobić duży wykup, jeżeli planujemy sprzedać samochody, bo leasing jest tak elastyczny, że możemy sobie bardzo go dopasować do naszych potrzeb. I w tym momencie zrobić duży wykup. Wykup jest naszym kosztem. Sprzedajemy, płacimy podatek od różnicy i teraz albo od różnicy płacimy podatek do skarbowego, ale zazwyczaj ktoś kupuje nowy samochód, więc ten zysk z tego samochodu najlepiej wpłacić na poczet nowego leasingu, ponieważ pierwsza wpłata jest kosztem jednorazowym w przypadku podatkowym. I w tym momencie wychodzimy na zero, więc darowizna moim zdaniem jeszcze działa, ale nie wiadomo jak długo, ale znam inne patenty, gdzie można szybciej wyjść z tym wszystkim, nie czekać tych pół roku na sprzedaż tego samochodu, a jak zmienią, to będziemy czekać 3-4 lata, więc uważam, że nie warto.
Jestem ciekaw, jak z kolei klienci będą wychodzili na zakupie chińskich samochodów. Wiem, że one rozpaliły wyobraźnię Polaków. Póki co klienci detaliczni, czy też mikroprzedsiębiorcy chętnie spoglądają w stronę chińskich pojazdów, natomiast jestem ciekaw, czy floty też zdarzy Ci się budować w oparciu o chińskie pojazdy i co ogólnie myślisz o tej chińskiej motoryzacji w kontekście chociażby leasingowym?
No, chińska motoryzacja wchodzi i nie zatrzymamy tego. Te samochody są, jak powiedzieć, bardzo mocno doposażone i jak to powiedzieć, są atrakcyjne wyglądowo i cenowo przede wszystkim i klienci detaliczni to dzisiaj dostrzegają i przez to też dzisiaj rynek aut używanych lekko jest, jak to powiedzieć, wycinany z racji tego, że ktoś ma wydać tam od 50-60 tysięcy złotych, to woli sobie dołożyć te 30-40 lub wziąć kredyt czy leasing konsumencki i kupić sobie samochód chiński, nowy, którym będzie jeździł. Więc tutaj jest taka przestrzeń odnośnie aut używanych. A odnośnie flot, nie spotkałem się, żeby żadna jakaś flota kupiła samochody chińskie. Na razie to są auta dostawcze, auta osobowe dla konsumentów lub jakichś tam pojedynczych JDG-ów czy firmy paru kilkuosobowych, ale floty jeszcze nie finansują i co najważniejsze, w najmie jeszcze w ogóle nie finansuje się Chińczyków, bo nie wiadomo, co z nimi będzie, taka będzie ich cena, tak? Bo dzisiaj auta chińskie są w super atrakcyjnych cenach i pytanie, jaka będzie ich wartość za kilka lat, czy Chińczycy jakichś jeszcze super lepszych samochodów nie będą wprowadzać na rynek i te auta nie wiadomo, ile będą warte. No, taka analogia trochę do Audi, tak? One też były w jakichś cenach atrakcyjnych, ale ceny w ogóle samochodów się nie trzymały. To wiadomo, to już lata, tak? 20 lat temu, 20-25 lat temu te DU wchodziły i one nie były jakoś, nie jeżdżą dziś po drogach, nie trzymały wartości te samochody.
Chciałbym jeszcze tak na sam koniec zwrócić uwagę na Twoje przedsiębiorcze korzenie. Ty masz wręcz w DNA wpisane to, żeby być jak najbardziej skutecznym. Twoja babcia w latach 40. prowadziła sklep z tkaninami w obliczu zakazu handlu. Finalnie postawiła na handel obwoźny, gdzieś działając na terenie dzisiejszej Wielkopolski. Czy te przedsiębiorcze nawyki to są u Was jakieś tradycje rodzinne, czy co chcesz w tym kontekście powiedzieć? No bo historia bardzo ciekawa.
Znaczy, no tak, babcia już uprawiała door-to-door w latach 40. i 50. ubiegłego wieku, więc ja też kiedyś pracowałem w door-to-door, swoje początki stawiałem zawodowe. Tak, mam DNA przedsiębiorcy zakodowane, chociaż mój ojciec nie był przedsiębiorcą.
Czyli nie możemy powiedzieć, że z pokolenia na pokolenie
dobrze. Nie, ale rodzina bardzo, bardzo mocno jest przedsiębiorcza i mam dużo przedsiębiorców w rodzinie ze strony ojca. Ja bardziej nastawiam się, że przedsiębiorczość to jest takie też radzenie sobie samemu, że mam swój ogródek. Ubolewam bardzo, że ta przedsiębiorczość nie jest w Polsce edukowana w szkole. Tej edukacji finansowej w ogóle nie ma, generalnie edukacji finansowej nie ma. Już udaje mi się zaradzić syna, gdzie syn zaczyna tym się interesować, córka jeszcze trochę. Ale generalnie przedsiębiorczość jest fajna, ponieważ dbamy o siebie i możemy o siebie zadbać i sobie rzeczy pewne zaplanować. I też jest za siebie odpowiedzialny, tak? Tu nie ma odpowiedzialności, że ktoś tobie da, tak? Tylko po prostu przedsiębiorczość moim zdaniem jest mega ciekawym tematem i każdemu polecam spróbować. Znaczy nie każdy musi spróbować, ale no, kręci mnie czym przedsiębiorczość, tak? I generalnie znam historię kilku przedsiębiorców, też klientów, których obsługuję, że ta przedsiębiorczość, coś wymyślili, pomogli. Też przedsiębiorczość to jest pomaganie też ludziom, tak? Bo rozwiązujesz ich po prostu problemy codzienne i przedsiębiorczość też ich uratowała, bo po prostu pomagają ludziom, są zadowoleni z tego, że ktoś jest zadowolony, oni są zadowoleni. Ja tak też mam takie przeświadczenie, że ja też ludziom pomagam, bo ja nie sprzedaję leasingów. Ja bardziej doradzam i dopasowuję ten produkt finansowy dla klienta. I tak jak podkreśliłem, nie warto jest brać nowych leasingów tylko dla go brać, bo brać. Tylko nie, bierzmy, używajmy tego narzędzia, spłaćmy i używajmy ten samochód czy maszynę, urządzenie. A jak będziesz potrzebował, to serdecznie zapraszam, czy doradzić się, więc...
Pewnie. Ty mówisz, że jesteś doradcą, a ja też powiem, że edukatorem, bo prowadzisz działalność na własnym kanale YouTube'owym. Tam też nieco więcej o leasingach możecie usłyszeć. Po mojej prawej stronie król leasingu, jeden z najpopularniejszych w Polsce doradców leasingowych, więc myślę, że sporo ciekawych treści znajdziecie stricte na jego kanale. Między innymi wywiad, który zaraz nagramy ze mną i który pojawi się w planszy końcowej dzisiejszego wywiadu, więc bezpośrednio po wywiadzie możecie sobie kliknąć też w kartę końcową, gdzie znajdziecie link do rozmowy. Macieju, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do komentowania i na YouTubie widzimy się już za kilka dni. Przypominam, że okresowo publikujemy 2 odcinki w tygodniu. Na YouTubie widzimy się do końca czerwca, zarówno w środę, jak i niedzielę. Do zobaczenia na drodze. Dzięki.
Cześć.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz?
Czytał Tomasz Knapik.